If you have not yet arrived, please raise your hands.
Jeżeli jeszcze nie przybyliście tutaj, podnieście rękę.
Hurry up.
Pośpieszcie się.
Get here. Stop wasting your time in the past.
Nie marnujcie czasu w przeszłości.
Stop worrying about the future.
Przestańcie przejmować się przyszłością.
There only is now.
Jest tylko teraz.
We must start at the beginning.
Musimy zacząć od początku.
A special transmission outside the scriptures. No dependence on words and letters. Direct knowing of the human heart.
Specjalny przekaz poza świętymi tekstami. Poza słowami i literami. Bezpośrednie poznanie ludzkiego serca.
Discovering one's true nature.
Odkrywanie własnej prawdziwej natury.
Now we all know these are the very early definitions of Chan, Zen, attributed to Bodhidharma.
Wszyscy wiemy, że to są takie najwcześniejsze definicje Chan albo Zen, przypisywane Bodhidharma.
Of course, academics have had great fun in tracing out the origin of these different phrases. But in essence, we can accept the whole bundle as being the fundamental first definition of what Chan is about.
Oczywiście naukowcy mieli niezłą zabawę, starając się odnaleźć źródła tych poszczególnych wyrażeń czy stwierdzeń, ale możemy przyjąć, jakby, że w całości te wszystkie cztery linijki stanowią taką najwcześniejszą definicję Chan.
Now our task, in fact the task of anyone who is attempting Zen, is to try to understand the significance of this very paradoxical statement.
I naszym zadaniem, w gruncie rzeczy zadaniem każdego, kto stara się jakoś podjąć praktykę Zen, jest dojść do tego, jakie jest znaczenie, jakie jest sedno tych bardzo paradoksalnych stwierdzeń.
What is being said here is that there is a special transmission outside the scriptures.
To, o czym tu mowa, to, że istnieje taki specjalny przekaz poza świętymi tekstami.
Something is being passed from generation to generation, from teacher to teacher, from teacher to monk, from teacher to layman. Something is being transmitted, which is not in the scriptures.
Czyli, że jest coś, co jest przekazywane z pokolenia na pokolenie, z nauczyciela na nauczyciela, od nauczyciela do mnicha, od nauczyciela do człowieka świeckiego, coś, co nie jest zawarte w świętych pismach.
And whatever this is, it has no dependence upon words and letters.
I cokolwiek to jest, nie opiera się to na słowach i literach.
Now this is really very strange. Because after all, we human beings communicate through words and letters.
I to jest coś bardzo dziwnego, ponieważ w końcu my, istoty ludzkie, porozumiewamy się za pośrednictwem języka, słów i liter.
Without words and letters, we wouldn't even know the Dharma's, the Buddha's initial teachings.
Bez słów i liter, w gruncie rzeczy, w ogóle nie bylibyśmy świadomi, nie poznalibyśmy tych pierwotnych nauk Buddy.
We would not be able to know the Four Noble Truths or the law of codependent arising.
Nie bylibyśmy w stanie poznać czterech szlachetnych prawd i prawa współzależnego powstawania.
All these things are described in the scriptures.
Wszystko to jest opisane w tekstach, w świętych pismach.
But note something important about this statement. A special transmission outside the scriptures, no dependence upon words and letters. It simply says there is something special outside the scriptures, and it doesn't depend upon words and letters. It doesn't actually say the scriptures are useless. It doesn't say that at all. The scriptures exist, but there's something other than the scriptures.
Ale zwróćcie uwagę na coś ważnego zawartego w tych dwóch stwierdzeniach, że jest to taki specjalny przekaz poza świętymi pismami, nie polegający na słowach i literach, ale mowa tylko tutaj o tym, że istnieje taki specjalny przekaz. Natomiast nie mówi się tutaj o tym, że te święte pisma są czymś bezwartościowym. One istnieją, ale istnieje coś jeszcze poza nimi.
But the important point is that whatever this is, whatever this special transmission is, it's not dependent on the scriptures. It is independent of the scriptures. And it has something to do with the heart.
Natomiast to, co jest ważne tutaj w tych stwierdzeniach, to, że ten specjalny przekaz, czymkolwiek jest, nie polega na słowach literach. Jest czymś niezależnym od pism, od słów i liter i ma jakiś związek z sercem.
If we think of the heart as different from the mind, which is true in the English language, I am not so sure about Polish, but there are two meanings here. One is the heart, which is the sort of totality of one's feeling and being, and then there is the mind, which is the analytical, clever, wordy bit of ourselves. Now, this special transmission has something to do with the first, but not much to do with the second.
I teraz, jeżeli przyjrzymy się temu słowu serce, to przynajmniej w języku angielskim, nie wiem jak jest w języku polskim, w każdym razie w języku angielskim serce i umysł to są dwa odrębne pojęcia, opisujące dwie odrębne rzeczy. Serce to jest coś związane z uczuciami, z taką całością naszego jestestwa, natomiast umysł jest tym takim analitycznym, zmyślnym, polegającym na słowach, intelektem, którym się posługujemy, i są one od siebie odrębne. Przynajmniej w języku angielskim są to dwa odrębne pojęcia.
In fact, in Chinese, this distinction between heart and mind is not so strong. The word xing, and forgive me if that is not correctly pronounced, the word xing in Chinese has the meaning of both mind and heart. And one of the problems of Western translators has been, which one are you going to choose? Because if you want to translate that word into English, you tend to use either mind or heart. But if you use mind, you're suggesting something analytical and thinking and philosophical. If you use heart, you're thinking about feelings and poetry. So the word splits. But the Chinese don't have that split. The Chinese is a much more inclusive term. It includes the totality of these things. So in Chinese, what it's saying is that you have to have a direct seeing into this heart-mind. So the split which we have in, I think, pretty well all European languages between heart and mind is not so present in the original Chinese. It's the combination of heart and mind that we have to penetrate.
Teraz, jeżeli chodzi o to pojęcie w języku chińskim, to w języku chińskim nie ma aż takiego rozdzielenia pomiędzy umysłem i sercem. To słowo, które jest różnie, ale w tych znaczeniach tłumaczone, czyli słowo xin po chińsku, jest takim pojęciem inkluzywnym, obejmującym zarówno aspekt serca, jak i umysłu. Myślę, że w języku angielskim, ale w zasadzie we wszystkich europejskich językach jest problem, na który natykają się tłumacze, starając się przełożyć to pojęcie xin z chińskiego, albo tłumaczą je jako umysł, albo jako serce. Ale jeżeli tłumaczą to jako umysł, to oddaje to taki sens intelektu, analizy, analityczny, związany z językiem, natomiast jeżeli tłumaczy jako serce, to niesie sobą takie konotacje uczuciowości, poezji i tak dalej. Także można powiedzieć, że jest to dylemat, ponieważ to słowo w języku chińskim stanowiące jakby całość w innych językach rozpada się na jakieś dwa takie niepokrywające się sensy. I no, można powiedzieć, że to jest takie serce-umysł, ale w tym sensie tutaj w tych definicjach Chan, o których wspomnieliśmy, chodzi właśnie o wniknięcie, o wejrzenie w to serce-umysł.
And if one can penetrate this investigation of special transmission, it is said that one discovers one's true nature.
I mowa jest o tym, że jeżeli jesteśmy w stanie wniknąć w ten specjalny, szczególny przekaz poza słowami i literami, to tym samym wnikniemy we własną prawdziwą naturę.
So the question arises, of course, what is one's false nature?
W związku z tym oczywiście pojawia się naturalne pytanie, czym jest w takim razie nasza fałszywa natura?
Well, false nature would either be an extreme of intellection, in other words, all rationality, thinking and puzzling, or, on the other hand, the extreme of emotional feeling of, wow, I'm doing well, a sort of powerful emotional thing. What is being looked for here is something the middle way between these two, an inclusive finding. And that would be more like what we call true nature.
Otóż tą fałszywą naturą byłoby tutaj, można powiedzieć, byłaby jedna z dwóch skrajności. Jedna skrajność to ten aspekt intelektu, analizy, roztrząsania różnych rzeczy, a drugą skrajnością byłoby taka jakieś zagłębienie się w taki czysto uczuciowy stan, jakaś taka egzaltacja, że o, jakoś wspaniale, czy dobrze mi idzie, czy nie i tak dalej. Jakby takie silne emocje. Natomiast tutaj tak naprawdę chodzi o znalezienie jakiejś takiej drogi środka. Coś, co nie byłoby żadną z tych skrajności, tylko byłoby takie, jakby ogarniałoby całą sferę tego rodzaju doświadczeń. I to byłaby właśnie ta nasza prawdziwa natura.
So that part of our problem, or maybe the whole of our problem here, is to discover and understand how it is that our own minds are endlessly splitting into rationality, reasoning, arguing, thinking about, worrying about how to do things, and on the other hand, emotional reactions of depression or delight or joy or sadness on the other. How are these somehow to be balanced?
A więc tutaj takim naszym podstawowym wyzwaniem, można powiedzieć, jest zobaczenie i zrozumienie, jak to się dzieje, że nieustannie jakby wpadamy w jedną z tych skrajności, albo w takie nadmierne intelektualizowanie, takie racjonalne myślenie, przejmowanie się, analizowanie i tak dalej, a z drugiej strony wpadanie w jakąś nadmierną uczuciowość, taką, która może przyjmować różne formy, albo przygnębienie, albo jakąś egzaltację, uniesienie, smutek albo radość, czyli w jaki sposób nasz umysł działa właśnie tak i jak znaleźć tę drogę środka, jak nie wpadać w te skrajności.
And how to do that? Without dependence upon words and letters, without dependence on this talk itself.
Jednocześnie jak to zrobić bez polegania na słowach i literach, bez polegania nawet na tej mowie, która jest wygłaszana.
The path must be through understanding silence.
Ta ścieżka musi wieść poprzez zrozumienie ciszy.
In silence there are no words and letters.
W ciszy nie ma żadnych słów ani liter.
Of course, you could just have a quiet mind, which is maybe a lot of words and letters in it, but a truly silent mind has no words and letters in it.
Oczywiście może być taki wyciszony umysł, którym i tak jest pełno słów i liter, ale tak naprawdę chodzi o umysł, w którym panuje absolutna cisza. Nie ma żadnych słów ani liter.
As we know in Zen and in Chan, Zen is the same thing. As we know, there are two main ways of trying to understand the special transmission. One way is through directly questioning it. One converts the statement about transmission into a koan or a hwatu. One questions it. The koans and the hwatus are actually, in the end, all about trying to understand this no dependence on words and letters. And we do it in that path through direct, focused inquiry with words, using words to break beyond words.
Otóż w Chan albo w Zen, myślę, że to jest to samo, są takie dwa podstawowe sposoby czy metody jakby dochodzenia do tego, czym jest ten specjalny przekaz. Jedna metoda polega na bezpośrednim zapytywaniu o to, czym jest ten przekaz, na wnikaniu w to, i przybiera to postać metody zwanej huato albo koanem. I ta metoda polega na słowach, ale polega na słowach i wykorzystuje słowa po to, aby przełamać się poza słowa, czyli wykroczyć poza słowa. Czyli to jest jedna z metod, bezpośrednie zapytywanie, wnikanie.
But what we are doing on this retreat is to investigate the other approach, equally valid, which is dropping all words through the finding out of what silence means.
Ale metoda, którą równie prawomocna metoda, którą stosujemy, czy będziemy stosować na tym odosobnieniu, jest rezygnacja z wszelkich słów i badanie, wnikanie w to, czym jest cisza.
Is silence the answer?
Czy cisza stanowi odpowiedź?
Not quite.
Nie całkiem.
But silence may be an opening to what is meant by the special transmission outside the words and scriptures. A silence is not in the words and scriptures. The silence is separate from that. So what is this silence?
Ale cisza może stanowić pewnego rodzaju drzwi, takie otwarcie ku właśnie temu, co jest temu specjalnemu przekazowi poza słowami i literami. Ta cisza nie jest zawarta w słowach i literach, jest czymś niezależnym. Więc można zapytać, czym jest ta cisza?
Now there are some very great masters in the past, such as Hakuin and such as Basui, both of whom have argued extremely strongly for a direct, thumpingly tough approach out of the mind, out of all feeling, straight into silence. Very, very direct. No, certainly no discussion of sutras and scriptures. Indeed, Basui is very insulting about the scriptures and words, saying these are an impediment, a blockage. So there are Zen masters who are very, very extreme and will go directly for this, whatever this is, this transmission, try to generate it immediately, without even thinking about words.
Są tacy znani, wybitni mistrzowie w przeszłości, tacy jak Hakuin i Basui, którzy proponują takie bardzo mocne, można powiedzieć forsowne podejście, polegające na w ogóle wyjściu poza sferę intelektu, poza sferę uczuć i jakby dochodzenie bezpośrednio natychmiast do sedna, do tego wnikania w to, czym jest ten specjalny przekaz. Jakby bez żadnego analizowania, bez posługiwania się myśleniem, roztrząsaniem tego, czy w ogóle bez posługiwania się słów. Także no, jest takie podejście, istnieje takie podejście, można powiedzieć, bardzo ekstremalne, które jakby przystępuje bezpośrednio do rzeczy, bez w ogóle pośrednictwa słów, nie polegając w ogóle na tekstach, na pismach i mistrz Basui wręcz lekceważąco się wypowiada właśnie o świętych tekstach, uważając, że one są wręcz przeszkodą w dochodzeniu do tego jakby sedna, do tego, czym jest ten przekaz, specjalny przekaz.
But there are other teachers who do indeed use quite a lot of words. A good example would be Dogen. If you read Dogen's sermons, they're very wordy and very long and very complicated. Master Sheng Yin himself used quite a lot of words in describing methods and the Dharma. But these teachers are using words in a very special way. Very often what they are seeking to do is to throw you a word which will act as a trigger. So the trigger jerks the mind out of words in the direction of this special understanding. So words can sometimes be used as triggers, but clearly it's very skillful, somebody who can do that. It is possible, actually, to be reading a sutra and one word will come bouncing out of it and somehow you're out of the sutra and you're into silence, just like that. So words are not entirely useless, but they require very, very skillful use.
Ale są też inni nauczyciele, którzy posługują się słowami i to w taki dosyć intensywny sposób. Na przykład mistrz Zen Dogen, którego kazania były bardzo długie, było w nich wiele słów, były bardzo skomplikowane. Również mistrz Sheng Yin posługiwał się w dużej mierze słowami, starając się przedstawić darmę, zasady darmy, różne metody zgłębiania, służące zgłębianiu darmy. Ale trzeba powiedzieć, że te słowa, takie intensywne posługiwanie się słowami ma na celu jakby wyprowadzenie nas czy adeptów poza słowa. Oczywiście muszą one być w związku z tym umiejętnie stosowane. Czasem jakby jest tam takie wrzucane czy używane jakieś jedno czy kilka słów, które mają za zadanie nas wytrącić z tej sfery słów. Stanowią pewnego rodzaju taki wyzwalacz, który nas wytrąca ze sfery słów. Wtedy czasem na przykład, jeżeli czytamy jakąś sutrę albo jakiś tekst, czasem natrafiamy w nim na jakieś słowo, które jakoś, można powiedzieć, robi nas wielkie wrażenie, tak jakby wybija się z tekstu i w pewnym momencie jakby jesteśmy już poza tą sutrą, poza tym tekstem, poza sferą słów, w tym, co jest bezpośrednio. Także trzeba powiedzieć, że słowa nie są całkowicie bezużyteczne, mogą być pomocne, tylko muszą być bardzo umiejętnie stosowane, wykorzystywane.
But although it is true that words can sometimes act as triggers, for the most part, words are simply descriptions. Words refer to something. Sentences, paragraphs, whole texts are descriptions of something. They can never be a thing in itself. The great German philosopher Immanuel Kant spotted that when he saw that no words could ever reach the thing in itself, what he called the Ding an sich. The thing in itself is separate from all words and descriptions. There's a gap between them.
Ale chociaż słowa mogą pełnić rolę takich wyzwalaczy, takiego bodźca, który coś powoduje, wyzwala, to jednak na ogół słowa są opisane, opisują coś, jakby wskazują na coś i nigdy nie stanowią jakby rzeczy samej w sobie. Nie są tą rzeczywistością, którą opisują. I coś takiego, czy ten fakt zauważył słynny niemiecki filozof Immanuel Kant, który właśnie zobaczył, odkrył, że słowa tylko opisują, nigdy nie mogą dotrzeć do rzeczy samej w sobie, czy jak tu ujmował po niemiecku Ding an sich, czyli rzecz sama w sobie. Zawsze jest pewna luka, pewien odstęp, dystans pomiędzy słowem jako opisem, a tą rzeczywistością, czy tym faktem, które dane słowo opisuje.
So it's not that the scriptures are untrue or even unnecessary. It's simply that they can never reach the point because all scriptures are descriptions and they can never reach the thing an sich, a thing in itself.
A więc to nie jest tak, że sutry są nieprawdziwe czy nawet niepotrzebne. Chodzi tylko o to, że one zawsze są pewnym opisem. Nigdy nie są w stanie dotrzeć do właśnie ding an sich, czyli do rzeczy samej w sobie.
And this is the basis of what you will find in Zen, the distinction between the sudden path and the gradual path. You find this very often. Sudden usually refers to something highly experiential, some kind of an event or a way of practicing which enables you, as it were, to have a realization, or as it's often translated, an actualization. That is, instead of a description of something, you actualize it in yourself, so that you know what it is personally in the heart, not as a description in the mind. Any practice which leads to that is called sudden. The other paths of reading scriptures, working through and discovering methods of practice as described in the literature is all gradual, because it may be useful. It may clarify what you're doing. You may gain an understanding of something, but it will never touch the thing in itself, unless there happens to be a word or two which suddenly manages to trigger you. But for the most part, the literary approach is gradual. So you have this strong distinction in Zen between sudden and gradual. Now, I came across this quite powerfully when I was designing a new method of using the koan on retreats. One of the questions I used to send this letters to Shifu to discuss whether he felt that the method was okay to use, because if he didn't approve it, I wouldn't use it. And his first reply was, "John, tell me, is your approach sudden or gradual?" Now, that caused me to think very deeply about sudden and gradual for quite a long time before I came to a conclusion about that. So this distinction, sudden and gradual, is very important. It marks the difference between a direct actualization of what the scriptures are about, and a mere descriptive approach. Very wordy, very clever, very academic, but not the thing in itself. I know many academics who are extremely good in Buddhism. They know volumes more than I know about the Dharma, but they have not the slightest idea what it is.
I teraz w Chan czy w Zen są takie dwa zasadnicze podejścia, które nazywają się podejściem natychmiastowym i stopniowym. I one dotyczą jakby metod praktyki czy dochodzenia do tego bezpośredniego wglądu czy jakby doświadczenia rzeczywistości. Jeżeli chodzi o to podejście natychmiastowe, to ono jakby wykracza poza słowa. Nie posługuje się słowami, tylko polega na takim bezpośrednim doświadczeniu właśnie rzeczy samej w sobie, na takim osobistym, bezpośrednim, można powiedzieć, poczuciu w sercu jakby tego jakiegoś doświadczenia czy faktu. Natomiast podejście stopniowe polega na studiowaniu tekstów, sutr, różnych pism i jakby takim stopniowym jakby dochodzeniu może do pewnego zrozumienia, czego te teksty dotyczą, czego te pisma, o czym te pisma mówią, na takim stopniowym klaryfikowaniu czy wyjaśnianiu. Natomiast nigdy nie jakby są tylko opisem, nie stanowią takiego bezpośredniego doświadczenia. Chociaż może się zdarzyć, że trafimy na jakieś jedno czy dwa słowa, które zadziałają jako taki wyzwalacz, jako taki bodziec, który by nas wytrąci poza słowa i jakby wywoła takie bezpośrednie, namacalne doświadczenie. Ale zasadniczo ta droga takiego myślenia, roztrząsania, zagłębiania się w te pisma nie doprowadza do bezpośredniego doświadczenia. I to rozróżnienie pomiędzy ścieżką czy drogą natychmiastową i stopniową, ta różnica dosyć ostra, bardzo wyraźnie sobie uświadomiłem, kiedy starałem się opracować takie nowe podejście do pracy z koanem czy z kuatą. I korespondowałem na ten temat z Shifu, Shengyenem. Chciałem się zorientować, co on sądzi o tym podejściu, ponieważ oczywiście gdyby go nie zaaprobował, to bym go nie stosował. W każdym razie Shifu odpisał, zadając mi jedno pytanie. John, ale czy twoje podejście jest natychmiastowe czy stopniowe? I to jego pytanie spowodowało, że przez dłuższy czas jakoś oczywiście zastanawiałem się głęboko nad tym, jakie to jest podejście, i wtedy jakoś tak dobitnie zrozumiałem, jak ważne jest właśnie to rozróżnienie. I no jest tak, że jest wielu badaczy buddyzmu czy znawców buddyzmu, uczonych, którzy wiedzą o niebo więcej ode mnie na temat buddyzmu, znają wszystkie pisma, różne znaczenie różnych terminów, ale jednocześnie tak naprawdę nie wiedzą, nie mają bezpośredniego doświadczenia dharmy.
Now there's a very useful text here. Another very old text. You see, we can't avoid texts. It's a very interesting text discovered in Donghuan many years ago, which is attributed to Bodhidharma. There are a lot of discussions about whether it really is, or in fact nobody really quite knows who Bodhidharma was, but it's very, very early date. And what Bodhidharma says there, he gives the first statement really as to how to practice Zen. It's the earliest statement of about method. And he says there are two aspects. There's the principle and there's the practice. Now the principle is directly and immediately actualizing the special transmission. You know it. You discover it. It happens to you, actually. Something happens to you. You don't do it. You don't do it. The ego cannot do it. But something happens, a happening arises, and it is seen. It happens. That is the... he's ultimately talking about either enlightenment experiences or experiences which are very, very close to enlightenment experiences, which we're calling clarity, moments of clarity, deep clarity about the Dharma. So that is the principle. And this principle is what we mean when something is actualized in a sudden method.
I teraz jest pewien taki bardzo dawny, starożytny tekst. Jak się okazuje, jednak te teksty są potrzebne. Tekst odnaleziony w Donghuan i przepisywany Bodhidharmie. Oczywiście są różne polemiki na ten temat, ponieważ w gruncie rzeczy nikt nie wie, kim był Bodhidharma. Ale w każdym razie ten tekst i różne stwierdzenia w nim zawarte stanowią, można powiedzieć, pierwszy opis metod stosowanych w Chan czy w Zen. I na samym początku tego tekstu jest takie stwierdzenie, Bodhidharma jakby mówi o dwóch podejściach, zasadniczych podejściach. O podejściu opartym o zasadę, czyli o zasadzie i o metodzie. Teraz to pierwsze podejście oparte na zasadzie polega jego zdaniem na takim natychmiastowym, bezpośrednim wglądzie w istotę tego specjalnego przekazu. Jest takim, można powiedzieć, urzeczywistnieniem bezpośrednim tej istoty przekazu. I można powiedzieć, że jest to równoważne oświeceniu albo takiemu doświadczeniu bardzo zbliżonemu do oświecenia, które nazywamy chwilą klarowności albo chwilą jasności. Więc jest to takie pierwsze podejście, o którym mówi, takie bezpośredni wgląd, bezpośrednie urzeczywistnienie.
But he also says that this principle, what he calls the principle, is very rarely spontaneously happening to people. It usually requires method, a practice. as a preliminary, at least, to clear the way. Why is this? Well, he argues that only very intelligent people can spontaneously see the special transmission. But actually, I think there's a translation error here. I don't think it has to do with intellectual intelligence at all. What I think it has to do with the presence of ignorance. Now, ignorance, of course, is karmic obstruction. That people who have very troubled, worried minds would find it very difficult to just spontaneously see the special transmission. That would be very difficult. So I think there needs to be a re-examination of the translation here. What Bodhidharma is saying that if you have a difficult karma or strong karma, then the probability of a spontaneous enlightenment experience is very low indeed. You have to prepare the mind. So how do we prepare the mind?
I teraz jeszcze jest tak, że jeżeli chodzi o to podejście jakby poprzez zasady, to jest to w gruncie rzeczy coś, takie doświadczenie, które następuje spontanicznie. Nie jest tak, że my jakoś do niego doprowadzamy, że my je wywołujemy, czyli nasze ego. Jest to coś raczej, co nam się przytrafia, co nam się przydarza. I teraz Bodhidharma twierdzi, że tego rodzaju jakby zrozumienie tego przekazu, szczególnego przekazu poprzez zasadę jest czymś bardzo rzadkim. I że w gruncie rzeczy tylko bardzo inteligentni ludzie są w stanie w taki spontaniczny, natychmiastowy sposób wniknąć w sens tego przekazu. Natomiast większość ludzi, żeby do tego dojść, wymaga pewnej metody, pewnych takich zabiegów wstępnych, które by jakoś oczyszczały przedpole, przygotowywały umysł do takiego wglądu. Ale ja sądzę, że w gruncie rzeczy tutaj jest pewien błąd w tłumaczeniu, że to, o czym mówił Bodhidharma, nie ma związku, że nie miał na myśli jakiejś sprawności intelektualnej, jakiejś inteligencji w sensie intelektualnym. Raczej chodziło o obecność, nieobecność niewiedzy czy ignorancji, czyli różnych przeszkód, które nie pozwalają nam doświadczyć tego wglądu, czy nie pozwalają na wydarzenie się tego bezpośredniego wglądu, wniknięcie w istotę przekazu. Jeżeli nasza karma jest jakaś bardzo skomplikowana albo bardzo silna, nasz umysł jest bardzo zaprzątnięty, jakiś niestabilny, wtedy bardzo trudno jest rzeczywiście doświadczyć takiego wglądu i wtedy potrzebne są różne metody, które by przygotowywały umysł do czegoś takiego. Także uważam, że tu należałoby zweryfikować to tłumaczenie i zrozumieć te słowa nieco inaczej, w kontekście raczej przeszkód karmicznych.
So what is the method, what is the practice whereby one can bring oneself to a state where the probability of having some kind of significant insight arises?
A więc powstaje tu pytanie, jakiej metody, na czym miałaby polegać taka metoda, która oczyszcza umysł, usuwa tę niewiedzę na tyle, że znacznie wzrasta prawdopodobieństwo pojawienia się takiego bezpośredniego wglądu.
In most Zen retreats these days, the first thing which is stressed is very often samatha, namely calming the mind.
Na większości odosobnień Zen to, na co na początku kładzie się nacisk, to praktyka samatha, czyli praktyka uspokajania czy wyciszania umysłu.
Now this calming of the mind involves such methods as watching the breath, counting the breath, observing the body, all of those devices which tend to concentrate the mind away from wandering thoughts and bring one into a one-pointed condition. That is the, as it were, the basic standard samatha method of entering, trying to enter Zen.
I to podejście samatha może obejmować różne metody. Najczęściej spotykane to obserwowanie oddechu, czy liczenie oddechów, albo obserwacja ciała, czy doświadczeń fizycznych, i wszystkie podejścia mają na celu uspokojenie umysłu poprzez odciągnięcie go od myśli i skupienie w jednym punkcie, na metodzie. I wtedy jakby, można powiedzieć, umysł jest bardziej przygotowany, wyciszony, przygotowany do doświadczenia wglądu.
Now, there's nothing wrong with that approach, but when one investigates it, one finds that basically it is a Theravada tradition, and that it's not what Bodhidharma, in the earliest description of Chan method, says.
Jeżeli przyjrzeć się temu podejściu, to oczywiście nie ma w nim czego niewłaściwego, ale trzeba stwierdzić, że jest to raczej podejście jakby stosowane w tym pierwotnym buddyzmie Theravady. Nie ma w nim tego aspektu, o którym mówi Bodhidharma w tej pierwszej definicji Chan.
What Bodhidharma says is, you've got to start investigating straight away. And he gives you four types.
Bodhidharma mianowicie stwierdza, że trzeba zacząć wnikać czy badać natychmiast, bez zwłoki, i podaje jakby cztery podejścia, cztery metody.
The first one is really quite interesting because it's a little surprising. What he says is, imagine yourself being aggressively argued at by somebody who's really intent on defeating you in argument. Imagine a really aggressive situation.
I to pierwsze podejście, pierwsza metoda jest dosyć zaskakująca, nieoczekiwana. Mianowicie mówi on, żebyśmy wyobrazili sobie, że jesteśmy zaangażowani w jakiś taki ostry, zacięty spór, w którym naszemu oponentowi bardzo zależy na tym, żeby nas pokonać, żeby nam udowodnić swoje racje. Jest to taka bardzo agresywna sytuacja.
What would you do in such a situation?
Co wy byście zrobili będąc w takiej sytuacji?
The chances are you would react with a very similar, rather aggressive statement, arguing back. No, you're wrong. What a fool you are. Blah, blah, blah.
Całkiem prawdopodobne jest to, że zareagowalibyście, czy zachowalibyście się w takiej sytuacji podobnie do przeciwnika. Też zaczęlibyście jakoś w sposób zacięty argumentować, wykazywać mu, że on nie ma racji, że wy macie rację i tak dalej.
But Bodhidharma is very shrewd. He says, don't do anything like that. What you should do is to examine what it is about you which is causing your friend to be angry with you. You have to examine what it is about yourself which is involved in the other person's anger. He's not angry with you for nothing. There is something you may feel you're completely innocent, but if you examine yourself carefully, you'll find out what it is in you, perhaps something completely innocent, but that is where you are involved with your friend. In other words, he's saying, what is the interconnection between your being and the being of this aggressive person. If you merely respond with aggression, it's just going to continue with the whole thing. But if you investigate how you're involved, then you begin to move somewhere.
Mianowicie Bodhidharma mówi, że jeżeli podejdziemy w ten sposób, że wdamy się na podobnej zasadzie w tę sprzeczkę, zareagujemy też agresywnie, starając się wykazać swoje racje, to do niczego nie doprowadzi. Tak naprawdę to, co jakby takie podejście bardziej skuteczne, polegałoby na zastanowieniu się, co w nas samych, co jest takiego w nas, co powoduje taką zaciętą, gniewną reakcję tej osoby, z którą dyskutujemy, z którą się sprzeczamy. Możemy oczywiście czuć się zupełnie niewinni, że nic z nas takiego nie ma, ale dobrze się zastanowić, co takiego, jak my współtworzymy tę sytuację tej sprzeczki, tej zaciętości, czyli jaki jest nasz udział w tym, że tak ta osoba na nas reaguje. Czyli jaka jest zależność, jaki mamy jak jesteśmy uzależnieni, jakby jaka jest współzależność między nami i tą drugą osobą, która powoduje powstanie takiej sytuacji, w której obie strony mogą reagować agresywnie i w taki zacięty sposób.
Now what Bodhidharma's question here does is really something rather clever. It brings your attention to the cause and effect in the relationship between you and your adversary. There's some linkage here, the cause. You are not innocent. There are not just two beings. There's my enemy here and there's me here, and I'm going to have to fight my enemy. Actually, your enemy and you, the man who's angry with you, or the woman who's angry at you, is doing it for some reason. And you need to find out what it is in yourself which is provoking that in the other. In other words, instead of seeing a duality here, me and him, me and her, instead of seeing that, he sees there's a relationship in which there is a patterned causality going on. He's pointing, therefore, to the cause and effect relationship.
To podejście, które proponuje Bodhidharma, jest bardzo zręcznym podejściem, ponieważ nakłania nas do tego, abyśmy spojrzeli na takie zależności przyczynowo-skutkowe pomiędzy tym, jak my działamy i jak działa ta druga osoba. Więc w gruncie rzeczy traktuje tę sytuację jako całość. Nie dzieli, przy tym podejściu nie dzielimy jakby tej całej sytuacji, nie ma tu dualizmu, że jesteśmy my i przeciwnik, kobieta lub mężczyzna, z którym jesteśmy jakby w sprzeczce, czy nie możemy się porozumieć, tylko wnika w to, w jaki sposób my przyczyniamy się do tego, co się dzieje, czyli zwraca uwagę na tę sytuację jako całość, jako jedność, na zależności przyczynowo-skutkowe, nie jakby dzieląc, nie rozbijając tego na dwa bieguny, na nas i tę drugą osobę.
Bodhidharma then leads us on into a second practice, which is really a continuation of the first. He says, now consider any situation in your life. Maybe you're very happy about something. So what is it in you which is responding to a situation out there and making you so joyous? You might, for example, see a beautiful sunrise, and you may feel, ah, a wonderful sunrise. And you may then say, but why sunrises are rising all the time. What's special about a sunrise? And you say, oh, well, it's been such a terrible winter. You have to find out what the cause and effect relationship is. What's really going on here? I remember a similar situation in the Himalayas. I used to travel in the mountains with the Ladakhis, the local people of the mountains. And James Lowe and I were traveling together, and every now and again we would sort of come around a corner and there would be a superb mountain glistening in the distance, an amazing Himalayan landscape. We would go, wow, wow, wow. And then we would look round, and the Ladakhis couldn't understand what we were on about. It was their hometown, nothing special about it for them at all. So we had to examine ourselves as to why we were getting so excited about this strange new stimulus. And it was all rather excessive on our part. It's just mountains, after all. So that's the sort of example of it. But you can see what Bodhidharma is doing here. He's encouraging us not to split our situations into two things, like sunrise and me, or a beautiful film and me, or any situation of difficulty and me, as two separate things, a duality. This in relation to that, and I have to make a reaction to that. Reaction is out. What is in is reflection. You reflect on how you are coming to this relationship with the stimulus. This is a very shrewd way of introducing you to the law of codependent arising, because clearly this is where codependency is happening. I have a particular disposition to respond in a particular way to sunrises. But the interesting thing about this is my disposition, not the sunrise. Sunrise happens every day. So what he's pointing to here is, hey man, have a good look at what the cause and effect relationship is in any situation. There's always going to be a cause and effect interdependence between you and whatever it is that's exciting you. There's never a situation of complete duality. There's me and there's my enemy. That is actually untrue. To think that way is ignorant.
I teraz Bodhidharma proponuje kolejną metodę, która stanowi w gruncie rzeczy takie poszerzenie czy kontynuację tej pierwszej metody, o której przed chwilą powiedzieliśmy. Mianowicie zachęca nas do tego, żebyśmy w każdej sytuacji, niekoniecznie takiej jakiegoś sporu czy sprzeczki, tylko w każdej innej sytuacji przyglądali się, czy poddali refleksji to, co się dzieje w tej sytuacji. To może być jakaś sytuacja wywołująca nasz zachwyt, na przykład jest piękny wschód słońca i my jesteśmy pod wrażeniem, mówię, o jaki piękny wschód słońca. Chodzi o to, żeby zastanowić się, co w nas jest takiego, jakie predyspozycje w nas powodują naszą taką, a nie inną reakcję. Oczywiście można powiedzieć, że no, była taka długa, ciężka zima, więc to jest coś zachwycającego, ale w każdej sytuacji, czy to jest sytuacja przyjemna, jakiś piękny widok, czy jakaś trudność, chodzi tutaj o to, żeby nie dać się tylko ponieść tej reakcji tak bezrefleksyjnie, tylko żeby przyjrzeć się, co we mnie powoduje taką, a nie inną reakcję. Czyli innymi słowy wskazuje tutaj na pewien taką zależność przyczynowo-skutkową między tym, co się dzieje, a tym, co jest w nas. Czyli jakby prowadzić do tego, żeby nie rozbijać sytuacji, w jakiej akurat jesteśmy, na takie dwa zupełnie odrębne elementy. Czyli coś, co się dzieje, jakaś sytuacja i ja, i moja reakcja. I taki dobry przykład tego, jak to się zazwyczaj dzieje na co dzień, miałem, kiedy chodziliśmy kiedyś po Himalajach z Jamesem Lowem i tam z towarzyszeniem górali z Ladaku. Chodziliśmy tam po górach i co i rusz gdzieś za jakimś zakrętem nagle rozpościerał się wspaniały widok na jakiś szczyt, który gdzieś tam błyszczał w oddali i my stawaliśmy i po prostu mówiliśmy, o, niesamowity widok. Ale w pewnym momencie zauważyliśmy, że ci ludzie, tubylcy, na których to była codzienność, po prostu zupełnie na to nie zwracali uwagi i tak nie bardzo wiedzieli, o co nam tak naprawdę chodzi. A więc można powiedzieć, że nasze reakcje były trochę nadmiarowe, ale stanowi to przykład tego, że właśnie często w życiu reagujemy jakoś emocjonalnie, czy jest to jakaś taka reakcja odruchowa, a chodzi o to, żeby raczej podejście zmienić z takiej natychmiastowej reakcji bezrefleksyjnej na zastanowienie się właśnie, jaki jest związek pomiędzy tym, co naszą reakcją, naszym odzewem, a tym, co się dzieje, żeby nie rozbijać tego na dwa przeciwstawne elementy, nie tworzyć z tego jakiegoś dwoistości, jakiegoś dualizmu, tylko żeby widzieć tę sytuację jako całość i nasz jakby udział w tej sytuacji. I to jest takie bardzo bezpośrednie, bardzo, można powiedzieć, wnikliwe, przenikliwe podejście, jakby wprowadzające nas do faktu współzależnego powstawania, tego, że jakby wszystko jest ze sobą powiązane i tutaj skłania nas do tego, żeby właśnie w taki sposób postrzegać różne sytuacje.
I think it's pretty obvious that this approach of Bodhidharma would lead very naturally to the creation of koans and questions around how to do it. The question for us on this retreat is there a similar kind of inquiry to be done within silent illumination?
I wydaje mi się, że naturalne, że tego rodzaju podejście może prowadzić do różnych pytań, koanów i tak dalej. To podejście, ta metoda Bodhidharmy. I pojawia się pytanie, czy można wykorzystać to w jakiś podobny sposób w ramach tej naszej metody cichej iluminacji.
The answer is yes. It is essential that there should be inquiry in silent illumination.
I odpowiedź brzmi tak, jak najbardziej. Jest sprawą niezbędną, aby w cichej iluminacji był też ten aspekt takiego wnikania czy zapytywania.
This is why it's a little dangerous to rely too much on calming the mind as an entry to silent illumination, because you can calm the mind so quiet that there'll be no inquiry at all.
Na tym polega niebezpieczeństwo kładzenia zbytniego nacisku na takie początkowe jakby rozwijanie tego aspektu ciszy, ponieważ wtedy ten umysł może się wyciszyć do takiego stopnia, uspokoić do takiego stopnia, że zupełnie zaniknie tam ten aspekt, ten element wnikania czy zapytywania.
So, within the calming of the mind, there needs to be an inquiry.
A więc pośród czy jednocześnie z uspokajaniem umysłu powinien być też ten aspekt wnikania czy zapytywania.
This is not so much a question in words. It's more like an attitude of investigating.
I stanowi to nie tyle, przyjmuje to postać nie tyle jakiegoś pytania, które można wyrazić w słowach, lecz chodzi raczej o pewne nastawienie takiego wnikania, czy zgłębiania, zastanowienia.
We can express this inquiry in the following way. That as we sit, or as we walk in the garden, or as we have our lunch, whatever we are doing, we are present in that present moment.
Można wyrazić to wnikanie, element wnikania w następujący sposób, że cokolwiek robimy, czy siedzimy tutaj w sali chan, czy chodzimy gdzieś po ogrodzie, czy jemy posiłek, to żeby być obecnym w tym, co akurat jest obecne.
And although that present moment is always changing, there's usually some degree of continuity. The garden is not going to suddenly change immediately. It's there as a presence. The lunch is on the table. It's going to stay that way for half an hour. So there is a presence which continues. So you are present in the presence of the present. It's important to play with those words accurately. Present, I am here right now in the presence, that is the continuing presence of a situation. I am present in the presence of present moments as they go along. The question that arises is, what is that? What is it to be present in the presence of the present? Purely and simply and directly, without any thinking, analysis, which won't help at all, references to the scriptures, thinking about my talk this morning, none of that is going to help you to discover what it is to be purely present, in the presence of the present.
Teraz chociaż chwila obecna, chwila bieżąca nieustannie się zmienia, tym niemniej cechuje się pewną ciągłością, to znaczy ogród nagle nie zamieni się w coś innego. Jeżeli jest posiłek, to on przez jakiś czas, chociażby przez pół godziny, będzie obecny w podobnej postaci. I w związku z tym chodzi o to, aby być obecnym właśnie w tej obecności, która się zmienia, ale jest w tym pewna cecha ciągłości. A więc to, co jest ważne, to aby, jak już o tym wspomnieliśmy, być obecnym w obecności tego, co obecne. Jest ważne, żeby jakoś tutaj trochę pobawić się tymi słowami, żeby wniknąć w ich sens. Chodzi mianowicie o takie bezpośrednie, czyste, niezmącone myśleniem, analizowaniem, przejmowaniem się, właśnie bycie obecnym w obecności, czyli w tym, co przez jakiś przynajmniej czas tymczasowo pozostaje niezmienne, żeby być obecnym w obecności tego, co obecne, czyli chwili obecnej, która nieustannie się zmienia. Są to kolejne, jakby szereg kolejnych chwil obecnych.
So you need to place yourself in the presence of the present, which is of course continuing, moving along, it's not still. How does one do that? One does it through cultivating bare awareness.
A więc chodzi o to, aby niejako umieścić się, czy postawić się w obecności tego, co obecne. Czyli aby być obecnym w każdej chwili, bieżącej chwili, która nieustannie jakby się zmienia. Te chwile następują jedna po drugiej. I pytanie, jak to zrobić? Otóż można to zrobić poprzez taką nagą przytomność.
Of course, if it's helpful to you, you can turn this issue, this inquiry, into a whatu. The whatu is very obvious. What is this?
Oczywiście.
What is this? What is this? What is this?
Oczywiście, jeżeli to okaże się dla kogoś pomocne, to można tego rodzaju obecność czy przytomność zamienić w whatu, które jest dosyć naturalnym, przyjmuje postać dosyć naturalnego pytania, co to jest? Co to jest? Co to jest w każdej chwili?
But you don't need to use those words, and in fact, in silence and illumination, it is better not to. The main thing is to cultivate the attitude of inquiring into the present moment. So, this cultivation of bare awareness, what does that imply?
Ale nie jest konieczne posługiwanie się tego rodzaju słowami. W gruncie rzeczy w praktyce cichej iluminacji nie jest to wskazane. Chodzi raczej o właśnie o taką nagą przytomność, o taką bycie obecnym w obecności tego, co obecne. I można zapytać, w jaki sposób można właśnie to praktykować.
So before we stop, there's just one more pointer to how to do this.
Jeszcze zanim zakończymy, może jedna wskazówka, w jaki sposób to robić.
If you look at what the mind does, you discover what in Buddhism is called the five skandhas.
Jeżeli przyjrzymy się temu, jak działa umysł, to odkryjemy obecność tego, co w buddyzmie opisuje się jako pięć skand.
The ones we are concerned with here are sensation, perception, cognition and awareness.
Te cztery skandy, które tutaj szczególnie mogą nas zainteresować, to wrażenie, czy wrażenia, postrzeganie, poznawanie i świadomość. Poznanie i świadomość.
How do these work?
Jak to działa?
Sensation is hearing the voices talking. That's sensation. Perception is knowing what those words mean. Cognition is recognizing the context of those words in a wider environment. In other words, this is a Dharma talk, it's not a talk about bird watching.
Otóż wrażenia to po prostu odbieranie wrażeń, czyli na przykład słyszenie słów, wypowiadanych słów. Postrzeganie to rozumienie sensu, znaczenia tych słów. Poznanie to widzenie, postrzeganie nie tylko znaczenia samych słów, ale całego kontekstu, w jakim są one wypowiadane, czy w jakim się one znajdują. Czyli na przykład tutaj tym kontekstem jest mowa darmy, mowa, która jest poświęcona darmie, a nie na przykład obserwowaniu ptaków.
Now those three are always working together. Sensation is just experiencing whatever it is that's coming in through the senses. Perception is recognizing what that is, and cognition is understanding its context and where it fits into your life pattern. In fact, those three together are producing memories, because of course you remember some aspects at least of what has happened. Year after year, you go through sensation, perception, cognition. It builds up patterns of attachment, patterns of rejection, and those patterns of rejection are karma. So karma is the product of those three attributes of mind working together to generate your own personal life story.
I te trzy skandy zawsze działają, funkcjonują razem. Czyli zawsze jest to odbieranie wrażeń, po prostu poprzez zmysły, rozumienie ich znaczenia, co one oznaczają, i następnie osadzanie ich, czy pojmowanie szerszego kontekstu, w którym one są osadzone. I można powiedzieć, że te trzy skandy to są takie aspekty, nieodłączne aspekty funkcjonowania umysłu, które również stanowią przyczynę powstawania wspomnień. Mianowicie przypominamy sobie wcześniejsze wrażenia, które rozumiemy i osadzamy je w pewnym kontekście, i te różne wspomnienia zaczynają tworzyć pewne wzorce karmiczne związane z jakimś przywiązaniem do czegoś albo jakimś odrzucaniem czegoś innego. I można powiedzieć, że właśnie karma to jest to, co stanowi wynik jakby takiego wzorca, takich wzorców odrzucających różne rzeczy.
Now, of course, awareness, remember this, sensation, perception, cognition, and awareness we're talking about. Awareness is clearly present in all of these. You can't have sensation without awareness. You can't have perception without awareness. Cognition also depends on them. So awareness is something which underlies all of them, underlies its presence. But supposing you remove those three, you remove sensation, perception, and cognition as far as you can, you remove it, and you simply remain with awareness. What's that like?
Teraz jest jeszcze ten czwarty element, czyli przytomność. Oczywiście przytomność stanowi jakby takie podłoże wszystkich tych trzech pozostałych skand, czyli wrażeń, odbierania wrażeń, postrzegania, czyli rozumienia ich znaczenia i poznania. Trudno sobie wyobrazić którąkolwiek z tych skand bez tego elementu przytomności. Ale załóżmy, że jakby odpadają te trzy skandy, czyli nie ma odbioru wrażeń, postrzegania i rozumienia ich, czy poznania, to co wtedy zostanie, jeżeli będzie tylko sama naga przytomność?
So the challenge of silent illumination, and we're talking particularly here about the illumination of silence more than anything else, it leads to that. The challenge of this practice is to set aside new sensation, new cognition, etc. Why? Because all of those things activate memories, activate karma, activate thoughts for the future, activate fantasies. That whole content of the mind is activated by those three. So if you drop those out of the way, what you are left with is simply bare awareness. But what is in bare awareness? Everything except your karma. So you will hear the wind in the trees. You will hear the river running. You will hear the silence of the room. You will see the daylight rising and fading. But with no analysis, no reference to the past, no reference to the future. Simply bare presence, being present in the presence of the present.
Teraz wyzwaniem tej praktyce jest to, aby być w stanie, by odkładać na bok, czy nie wikłać się w te trzy skandy, czyli odbieranie wrażeń, postrzeganie i poznawanie. Żeby jakby nie wdawać się w to, ponieważ to od razu uaktywnia wspomnienia, karmę, przywiązanie, myśli o przyszłości, analizowanie, myślenie i tak dalej. Jeżeli jakby pominiemy czy odłożymy na bok, nie wikłamy się w te trzy skandy, wówczas to, co pozostaje, to jest po prostu naga przytomność. Ale czym jest? Co wtedy jest? Można powiedzieć, że wtedy jest właśnie tylko obecność. Wszystko jakby jest tak jak poprzednio, czyli możemy słyszeć szum potoku albo ciszę w tym pomieszczeniu, czy widzieć jak światło narasta w ciągu dnia, potem zanika. Wszystko to jest, natomiast to, czego nie ma, to nie ma karmy. Nie ma myślenia, nie ma odnoszenia się do przyszłości, czy do przyszłości. Jest tylko naga przytomność, czy naga obecność, czy bycie obecnym w obecności tego, co obecne.
Now I hope you've been paying attention to this line of thought, because this is what we're going to try and practice today and indeed throughout the retreat. Let us remember what that practice is.
Mam nadzieję, że słuchaliście uważnie tego, o czym była mowa, ponieważ tego będziemy właśnie próbować dzisiaj i podczas tego odosobnienia.
Whether you are in the Chan Hall, whether you are in the garden, whether you are having lunch or supper, see if you could be present in the presence of that moment, that continuing moment of that occasion. And you do this by deliberately setting aside all thoughts about the past, all evaluations. For example, is this supper as good as yesterday's supper? Set those things aside. All problems of being on retreat, which you may be concerned with, set them all aside and simply be there in the awareness of being there. Essentially, if you do that, and you succeed in doing that, you will find that you've dropped your karmic anxieties. The karma is your past. The karma is your life story. But in the present moment, you don't need that life story. In the present moment, what is it to be here? This is the whole secret of the phrase, here and now. See if one can be here and now, directly in the bare awareness of being present in the presence of the present.
A więc starajmy się podczas tego, co tutaj się dzieje dla nas na odosobnieniu, czy jesteśmy w sali Chan, czy gdzieś na spacerze w ogrodzie, czy podczas posiłku. Starajmy się być obecni w obecności każdej chwili, każdej bieżącej chwili. Czyli podejście tutaj polega na tym, żeby tak celowo, intencjonalnie, by nie wikłać się, nie wdawać się we wspomnienia, w myślenie o przeszłości, nie wikłanie się w ocenianie, osądzanie tego, co się dzieje, czyli na przykład, że kolacja dzisiaj czy jest lepsza czy gorsza od wczorajszej, czyli nie chodzi o to, żeby nie kontynuować, nie rozwijać tej naszej historii, osobistej historii, historii naszego życia. Jeżeli jesteśmy w stanie po prostu być obecnym w obecności tego, co obecne, to przekonamy się, że cały ten niepokój karmiczny, całe to brzemię karmiczne jakby spada. I to jest cały sekret tego wyrażenia, który tkwi w tym wyrażeniu tu i teraz. Żeby po prostu być obecnym, być przytomnym wobec tego, co akurat jest, bez analizowania, bez mnożenia myśli, czy wikłanie się w myślenie, roztrząsanie tego, co jest.
However, calming the mind is useful because as we calm the mind, we reduce the intensity of wandering thoughts and quieten the mind. So therefore, we are going to practice some calming the mind. But we need to practice calming the mind without forgetting this investigative quality. It's very important right from the beginning to have this investigative inquiry going on at the same time as one calms the mind. Keep them related together. Maybe not every second, but keep them always in some kind of a relationship. If you forget the inquiry, bring it back. If the inquiry becomes too active, then return to some silent illumination. You will find that what I've been talking about, this being present in the presence of the present, becomes easier as the mind calms through our zazen. So we are practicing zazen, calming the mind, and conducting the inquiry. And as this process continues over the days, it should become easier to know, to understand directly, through actualization, what we've actually been talking about this morning. Now I'm going to stop now, and after lunch, Simon will say something about the approach we should use on this retreat of calming the mind, silent illumination, the extent to which we're going to do that. So until then, this morning, all of you are practice meditators, so we're not too worried about what you might be doing on the cushion. Meditate well, and see if you can investigate being present in the presence of the presence.
Tym niemniej uspokajanie umysłu jest wartościowe, ponieważ zmniejsza intensywność tych przeszkadzających myśli. W związku z tym będziemy stosować też to uspokajanie umysłu, ale ważne jest, żeby jednocześnie nie zapominać o tym aspekcie wnikania, aspekcie zapytywania, żeby to cały czas, czy przez większość czasu było obecne. Oczywiście może nie w każdej chwili, ale jakby żeby wracać do tego jak najczęściej, tego aspektu wnikania i po prostu bycia obecnym. I tutaj w zasadzie zakończymy tę mowę. Po obiedzie Simon powie nieco więcej na temat różnych sposobów wyciszania umysłu w kontekście praktyki cichej iluminacji. Natomiast ważne jest, żebyśmy starali się jakby tutaj kontynuować medytację, ponieważ większość z Was już ma doświadczenie medytacji. Za bardzo się nie przejmujemy tym, co robicie. Po prostu medytujcie najlepiej jak potraficie na razie i pamiętając o tym, jakby żeby jak najczęściej być obecnym w obecności tego, co obecne.
Right, we'll have a 10-minute break now, and please make sure that you move around a bit and relax the body during that time, so that you can sit well during the next period.